przychodzi parafianin do proboszcza. Szczęść Boże, pokój i dobro. Z tej strony, od strony okna, Mikołaj Grudziński, naprzeciwko okna...
Od strony drzwi, ojciec Sebastian Bielski.
Tak jest, witamy się z Państwem bardzo serdecznie w naszej audycji, która nazywa się...
Przychodzi parafianin do proboszcza.
Ostatnio mówiliśmy o Chrzcie Świętym, no i jako, że jest to sakrament najważniejszy w życiu każdego chrześcijanina, no to i treści dużo i nie wyczerpaliśmy tematu. Stanęło na tym, że grzech pierworodny jest skutki. Obmyty, jest odpuszczony w sakramencie pojednania i w sakramencie Chrztu Świętego.
Skutki zostają.
Skutki zostają. No właśnie, i to jest ciekawe, że dziecko to jak dziecko. Dziecko to jak jest małe, to jeszcze żadnego grzechu nie ma, bo nie ma tej świadomości i dobrowolności, o której też mówiliśmy. Osoba dorosła to tabula rasa. Czyściusieńki i święty zupełnie, jak przyjmuje chrzest. Nic.
No, taki swoisty dylemat mam czasami, jak rodzice przyprowadzają dziecko, które idzie do pierwszej komunii świętej i jest nieochrzczone. I bodajże w zeszłym roku była taka sytuacja, kiedy udzielałem chrztu temu dziecku o 9:00, a o 9:30 była tak zwana pierwsza spowiedź.
I po co?
I po co? I powiedziałem, że... Znaczy matce powiedziałem, że dobrze by było, gdyby syn za jakiś czas, za tydzień na przykład poszedł do sakramentu pokuty i pojednania, ale dzisiaj to tak naprawdę ani teologicznie nie ma żadnego uzasadnienia, żeby on poszedł do tej spowiedzi, bo on już czystszy nigdy w życiu nie będzie.
I znowu można powiedzieć, byśmy wpadli w ten formalizm taki.
Dokładnie.
Nie?
Chociaż to wiadomo, że względy pedagogiczne nakazały wychowawcze, żeby tak poszedł i doświadczył na sobie, tylko że z czego ma się spowiadać, skoro on tych grzechów nie ma.
Historycznie to...
Konstantyn Wielki.
A Konstantyn Wielki.
Konstantyn Wielki, który tak naprawdę...
A na łożu śmierci dopiero.
Na łożu śmierci przyjął sakrament chrztu.
Tak. I rozmyślnie to robił, żeby było ciekawiej.
Ale podobna sytuacja przecież była ze świętym Augustynem, który chciał być tak naprawdę katechumenem, przygotowującym się do chrztu całe życie, ale gdzieś tam Pan Bóg go trafił w pewnym momencie łaską i ochrzcił się dużo wcześniej niż planował.
Chociaż
życie miał przed sakramentem chrztu bardzo burzliwe.
No to fakt.
To tak naprawdę wystarczyłoby na kilka życiorysów. Ale jego tata na przykład sakrament chrztu przyjął tuż przed samą śmiercią. Też zwlekał, odwlekał, dopóki mógł trochę pohulać, to...
Trochę z przekąsem, ale drodzy Państwo, z żartem sobie. Myślę, że cwaniaki. Cwaniak. Że to tak wychodzi, no po chrzcie rzeczywiście nie mamy żadnego grzechu.
I tutaj stąd też wynika ta piękna nazwa tych trzech początkowych sakramentów, sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, bo w przypadku osoby dorosłej te trzy sakramenty są udzielane w czasie jednej liturgii.
Tak.
Otrzymuje chrzest, otrzymuje bierzmowanie, bo nie musi iść do spowiedzi i na tej samej liturgii też przystępuje do Eucharystii. I to do dzisiaj też funkcjonuje przecież w Kościele prawosławnym, gdzie te trzy sakramenty są przyjmowane razem i też pięknie pokazuje tą całą teologię i całość, jedność tych trzech sakramentów. No wiadomo, historycznie to u nas tak poszło po tej linii, jak poszło. No mówię, to też tak doświadczali tej czystości serca i tej takiej dyspozycyjności. Mogą od razu iść przyjmować Eucharystię.
No właśnie. No, ale są takie wyjątki dotyczące sakramentu chrztu, jak na przykład chrzest krwi. Czyli ktoś właściwie nie był ochrzczony, ale uznajemy, że właściwie ochrzczony był. Prawda? Tych wyjątków tam jest trochę. Ja tak kojarzę właśnie ten chrzest pragnienia i tak dalej. O, to świetna okazja, żeby dzisiaj o tym powiedzieć, że właściwie chrzest może nie składa się, tak? Bo się chrzest, znaczy w ogóle sakrament, każdy sakrament nie składa się, ale przejawia się właśnie w tym, co widzialne i w tym, co niewidzialne. Mówiliśmy trochę o tym,
tak,
prawda?
Tak,
że jest ten znak
początku
niewidzialnej łaski, no i ta niewidzialna łaska. No i ten, czasami ten znak to jest ta forma sakramentu, możemy powiedzieć tak, czyli słowa, które są wypowiadane,
tak,
jakieś gesty, przedmioty,
znaki,
które tam
dokładnie
coś, co potrzebujemy. No i czasami to może nie zaistnieć, nie ma tego. A uznajemy, że sakrament był. W przypadku chrztu właśnie...
To tylko, ale to tak naprawdę przede wszystkim działa w sakramencie chrztu, no bo tu, tak jak wspomniałeś, jest chrzest pragnienia, kiedy jest ktoś katechumenem i na skutek jakichś tam okoliczności nie był w stanie przyjąć tego sakramentu chrztu ale było jakieś olbrzymie u niego pragnienie i przyjął, umierając, nawet jako nieochrzczony, jest traktowany jako ochrzczony. No i jest ten chrzest męczenników, chrzest krwi, kiedy jest ktoś katechumenem i oddaje życie za Chrystusa. No i
trudno bardziej udowodnić swoją przynależność do Chrystusa, dokładnie, i swoje oddanie Bogu, jeżeli oddaje życie za Chrystusa.
Przy czym tutaj też dotykamy takiej kwestii, która gdzieś tam się w Kościele bardzo długo ciągnęła. Nie wiem, czy pamiętasz, czy nie. Co się dzieje z dziećmi, które umierają bez chrztu? Bo tutaj dotykamy też takiej ważnej kwestii, która przez długie, długie lata w historii Kościoła w żaden sposób nie była jakoś tak rozwiązana. Była taka teoria, że dusze tych dzieci idą do jakiegoś limbusa, w którym przebywają, jakieś takie dziwne teorie. Różni teologowie wymyślali, ale bodajże za czasów Benedykta XVI obradowała Międzynarodowa Komisja Teologiczna i ona też mówi o tym, że te dzieci, które umierają bez chrztu, ale ich rodzice są wierzący i bardzo pragnęli, znaczy inaczej, gdyby dziecko się urodziło,
to na pewno by je ochrzcili.
To na pewno by je ochrzcili.
Mamy chrzest pragnienia właściwie, dokładnie, tylko dokładnie. Od strony rodziców. Momencie, nie?
Więc to też takie bardzo piękne pokazanie, że tak naprawdę ten sakrament chrztu obejmuje wiele sfer z naszego życia, nawet nie do końca sobie uświadamiamy.
Tak naprawdę przecież Pan Bóg zna serce człowieka i akurat Panu Bogu akurat ten formalizm czy forma sakramentu akurat może jest najmniej potrzebna.
Powiem jedno zdanie, które mi się bardzo spodobało w katechizmie Kościoła katolickiego i to jest bodajże zdanie świętego Augustyna, że Bóg związał swoje zbawienie z sakramentami, ale sam nie jest nimi związany. Czyli żeby zbawić się, oczywiście są potrzebne sakramenty, ale Bóg tymi sakramentami nie jest związany i tak naprawdę może swoją łaskę przekazać w jakikolwiek sposób, który mu się podoba.
Na pewno nie ogranicza go nasz formalizm, nasze przepisy liturgiczne czy cokolwiek innego.
Czy nawet siedem sakramentów.
Tak.
Chociaż to wiadomo, siódemka jest liczbą pełną i siedem sakramentów spełnia, ale jest ponad to...
Ale Bóg jest większy.
Bóg jest większy.
No co ciekawe... Męczennicy to nie tylko domena czasów przeszłych. Przez pierwsze 19 wieków istnienia Kościoła, czyli od I do XIX wieku łącznie, było tylu męczenników, że w XX wieku i tak było więcej niż przez te 19 wieków.
Tak.
A wiek XXI
to już w ogóle...
tak się rozpędza, że ma bardzo duże szanse pobić wiek XX. Więc to też mówię o tym, drodzy Państwo, żeby tak uświadomić nam, sobie samemu też, ale Państwu też, że nam się często wydaje, że to właśnie na tych arenach rzymskich ginęli chrześcijanie i jak sobie poczytamy Quo Vadis, to będziemy wiedzieć. A tak naprawdę męczeństwo jest częstszym przypadkiem niż w tych czasach, kiedy nawet chrześcijaństwo przecież do 313 roku było nielegalne, tak? I można było stracić życie za samo wyznawanie. I dzisiaj dzieje się to samo.
To samo. Mimo, że mamy wolność wyznania i konstytucje kładą na to nie wiadomo jak wielki nacisk, ale jak co do czego przychodzi, to tak naprawdę chrześcijanie są pierwszą grupą, która najbardziej obrywa za swoje przekonania i za swoją wielkość tak naprawdę.
Że jakby tak jeszcze to rozkminiać bardziej, no to już w ogóle prześladowania takie związane, prawda, z tym, że w pracy coś nie bardzo, że ktoś nie utrzymuje stanowiska, no to już w ogóle to byśmy poszli w takie liczby, bo mówimy tutaj o ludziach, którzy stracili życie ze względu na Chrystusa, a że są prześladowani, no to już w ogóle. Stowarzyszenie, prawda, Pomoc Kościołowi w Potrzebie, tutaj pewnie specjaliści jakby nam usiedli i powiedzieli, to byśmy się za głowę złapali na pewno.
Tak. No ale to wszystko jest troszkę przerażające, przyznam szczerze, że my mając taką świadomość, mając tyle, że tak powiem, możliwości.
Mówiąc tyle o wolności związanej z różnymi aspektami życia ludzkiego.
Ale tak naprawdę tym bardziej jeszcze komuś dowalamy.
Warto się nad tym zastanowić, drodzy Państwo. Nawet przy chrzcie świętym, o którym mówimy, bo mówimy też o chrzcie właśnie.
No to, ale to też tak pięknie pokazuje, myślę, że sakrament chrztu wzywa nas troszkę do męczeństwa, no bo jest jakimś przyznaniem się do Chrystusa i tak naprawdę moim zdaniem zawiera w sobie chęć oddania życia za Chrystusa.
Tak, no nawet niekoniecznie musi być to w sensie takim dosłownym, prawda? Bo nie każdy musi być męczennikiem z krwi, ale przecież będąc chrześcijaninem podejmuje życie takie, a nie inne, podejmuje życiowe decyzje takie, a nie inne, ze względu właśnie na Chrystusa. Często one może są takie, że tak po ludzku wolałbym inaczej, wolałbym zupełnie inaczej postąpić, ale ze względu na Chrystusa będę postępował.
Tak, a nie inaczej, ale tak. To czasami się dokonuje też na przykład w drobnych rzeczach, no bo też taki przykład, klasyczny przykład z terenu mojej parafii, z jednej ze szkół, z liceum, gdzie jest duże liceum, 500 czy 600 osób, ale tym liceum znalazła się tylko garstka 50 osób, które przyznają się do Boga i chodzą na religię. I to bez wątpienia musi ich jakoś kosztować i zakładam, że kosztuje, no bo to raczej te godziny, gdzie oni się spotykają, nie są w środku całego planu zajęć, tylko początek, koniec, a mimo wszystko one gdzieś tam zdecydowały się i w pewien sposób jest to świadectwo, które ich kosztuje, ale też moim zdaniem jest potrzebne dla ich rówieśników, że...
Wiara bez uczynków jest martwa.
Dokładnie. Pokaż mi wiarę bez uczynków, to ci pokażę wiarę z uczynkami. No. Tak.
No łatwo dzisiaj nie jest. Ale czy są jeszcze jakieś inne wyjątki? Ja przed nagraniem rzuciłem ten temat chrztu warunkowego i że już właściwie się od tego odchodzi, że to już formalnie właściwie nie istnieje.
Nie istnieje. Nie istnieje, tym bardziej chrzest albo był, albo go nie było. Nie ma czegoś takiego jak powtarzanie chrztu. Czasami są takie sytuacje, kiedy powiedzmy jest chrzest udzielany w niebezpieczeństwie śmierci. I tutaj myślę, że też warto o tym powiedzieć, że
tak.
Każdy z nas, kto ma taką sytuację, gdzie dziecko jest w niebezpieczeństwie śmierci, a wie, że rodzice czy ktokolwiek inny poprosiłby o chrzest dla tego dziecka, to ma obowiązek jako chrześcijanin, nawet nie chrześcijanin, udzielić sakramentu chrztu, posługując się zwykłą formułą, którą posługujemy się w Kościele. Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Imię tutaj nie jest potrzebne do ważności, więc nawet nie trzeba nadawać imienia tego dziecku. Przy czym wiadomo, że taka osoba też nie będzie posiłkowała się krzyżmem, które jest udzielone.
No tak.
Potem jest tak zwane uzupełnienie chrztu, gdzie powiedzmy rodzice przyprowadzają dziecko do kościoła i udzielamy pozostałych, że tak powiem, gestów, które towarzyszą
znaków
temu
sakramentowi. Znaków wyjaśniających, jak to się ładnie nazywa w liturgii, tak?
Tak. Dzisiaj tak naprawdę, kiedy nie mamy pewności co do tego, czy osoba była ochrzczona, czy nie, formuła brzmi normalnie jak przy udzielaniu każdego sakramentu chrztu, czyli ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czyli tak naprawdę, bo jeżeli chrzest miał miejsce, no to ten chrzest.
No tak, no bo wracamy do tego, że Pan Bóg sobie nie z takimi rzeczami radzi.
Dokładnie.
I raczej nasze, to czy ktoś nawet przez nie, no w jakąś sytuację życiową został dwa razy ochrzczony, to myślę, że Pan Jezus akurat
To tak naprawdę
nie wsadza go do kartoteki z tymi, których nie lubi, bo nie ma takiej po prostu nawet kartoteki.
Wystarczy mieć intencję tego, co czyni Kościół. Który udziela sakramentu chrztu. Przy czym ze swojej takiej doświadczenia duszpasterskiego podam przykład, gdzie to nawet sama czcigodna kuria miała problem z rozeznaniem. W końcu ostatecznie uznała, że sakrament miał miejsce, ale kiedyś babcia ochrzciła swoje wnuki, ponieważ rodzice nie chcieli ochrzcić wnuków. Kiedyś ona była tam gdzieś w domku letniskowym ze swoimi wnukami nieochrzczonymi, wzięła wodę z kranu, udzieliła im sakramentu, mówiąc: ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, i też taki rzeczywiście dylemat się tutaj pojawił. No, tak nie powinno się robić. Dlatego ja na przykład też zwracam uwagę, kiedy ktoś do mnie przychodzi do kancelarii, bo czasami zdarzyła się taka sytuacja, że przychodzi babcia, żeby zgłosić wnuczkę do chrztu, bo rodzice nie mają czasu, bo praca, bo coś tam. Ja mówię, nie ma takiej opcji. Musi się pojawić któryś z rodziców, no bo to oni proszą, nie babcia.
Oni na siebie biorą też obowiązek wychowania. Nawet jeżeli ten obowiązek tak
realnie
będzie spełniała babcia, to dobrze, że ktoś będzie spełniał w ogóle, prawda?
Mhm.
Ale jednak formalnie tutaj też ta zgoda musi ich być.
Chociaż dożyliśmy takich czasów dzisiaj, że też zdarzają się takie sytuacje, kiedy jeden z rodziców chce, żeby dziecko było ochrzczone, drugi z rodziców nie wyraża zgody. To też jest rzeczywiście pewna tragedia. Pamiętam, że
z tym się nie spotkałem. To mnie ojciec zaintrygował.
Przyznam szczerze, że miałem taką sytuację, kiedy matka się zgłosiła, mówiąc wprost, że ojciec nie wyraża zgody na chrzest dziecka. Ja mówiłem, że muszę się rozeznać i zobaczyć. Niestety nie trafiłem w dokumentach kościelnych na żadną tutaj wskazówkę, która by podpowiadała. Znalazłem wyrok jakiegoś sądu, który mówił, że ksiądz, który ochrzcił wbrew woli jednego z rodziców, nie powinien tego robić, no ale to generalnie żadnej mocy sprawczej ani takiej ważnej nie miało. Pamiętam, że zwróciłem się wtedy do księdza kanclerza i on powiedział wprost: jeżeli jeden z rodziców chce, to masz prawo ochrzcić. Jeżeli drugi rodzic nie chce, no to jego problem. To nawet możesz wyraźnie zaznaczyć wtedy, kiedy matka zgłasza chrzest dziecka, że ojciec nie wyraża zgody na chrzest i warto zapisać, no tak, żeby potem nie mieć jakichś tam perturbacji cywilnoprawnych.
Zwaną podkładkę.
Tak, ale jeden rodziców chce chrzci.
Jeszcze jedna rzecz mi chodzi po głowie. A propos tego, że no chrztu udziela się tylko raz, to żeśmy trochę mówili o tym warunkowym chrzcie, no ale bywa tak, że jest no jakaś tam konwersja w zakresie chrześcijaństwa szeroko pojętego, czyli na przykład katolik przechodzi do kościoła protestanckiego albo odwrotnie. No odwrotnie to się akurat nie zdarza, bo zazwyczaj księża nie chrzczą ponownie, ale są niektóre kościoły protestanckie, które ponownie chrzczą, bo jak dziecko było chrzczone jako małe, to się nie liczy, bo ono nie miało żadnej świadomości. I teraz jako dorosła osoba świadoma, która przyszła do nas do kościoła, to my ją jeszcze raz ochrzcimy. Ja się czasami śmieję, że to jest taki, bo oni mają Pana Jezusa 2.0, trochę lepszego i trzeba trochę lepszym Panem Jezusem ochrzcić. Oczywiście żartem to mówię, no ale są takie sytuacje. Tutaj wiadomo, że jest chyba Polska Rada Kościołów, tak?
I tam Polska Rada Ekumeniczna.
Ekumeniczna. I tam
i oni i generalnie między kościołami, które są w tej radzie, jest
uznanie
wzajemne.
Czyli to są
chrztu.
Zazwyczaj pewnie jakieś wyznania, które są spoza tej rady. I
dla mnie klasyczny przykład to jest chrzest udzielany u Świadków Jehowy, ponieważ jest to chrzest, który jest udzielany przez zanurzenie, ale nad chrzczonym jest wypowiadana formuła trynitarna, więc ten chrzest trzeba powtórzyć, ponieważ no, nie ma tutaj tego...
No tak, to nie jest chrześcijańskie, tak? Nie uznają Dokładnie. Chrystusa za
Przecież,
Boga.
Więc... No, tutaj też dotkniemy takiego elementu prawnego. Pamiętam sytuację, no nie wiem, sprzed pół roku, gdzie jakiś ksiądz w Stanach Zjednoczonych tak samowolnie zmienił sobie formułę chrzcielną i udzielając chrztu mówił: my ciebie chrzcimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, gdzie po wyjaśnieniu Stolicy Apostolskiej okazało się, że ten chrzest udzielany przez taką formułę jest nieważny. Więc tak naprawdę to niosło ze sobą dużo większe konsekwencje, ale to też pokazuje, że czasami jedno słowo potrafi zmienić rzeczywistość, więc tym bardziej, jeżeli chodzi o sakramenty, pokazuje, jak one zmieniają naszą rzeczywistość, jeżeli są dopełnione tak, jak trzeba. Chyba zakończyliśmy trochę temat.
Tak, żeby też Państwa nie zamęczyć jakoś specjalnie. Bo przecież inne sakramenty czekają w kolejce, więc...
Jest jeszcze 6, więc...
O, jest jeszcze... Mamy o czym mówić, więc... No,
jeszcze pogrzeb dołączymy i jakieś inne klimaty.
Sporo przed nami. Mamy mnóstwo pomysłów, drodzy Państwo. Dobrze, to za dzisiaj bardzo Państwu dziękujemy. Ja Ojcu też bardzo dziękuję. Szczęść Boże, pokój i dobro.
Ojciec Sebastian Bielski.
I Mikołaj Grudziński.